Chwała Bogu Ojcu na wysokościach i Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, a na ziemi pokój ludziom, w których On ma upodobanie. Kochani, czy jesteśmy tymi, którzy posiadają wewnątrz siebie Boży pokój? Czy jesteśmy siewcami Bożego pokoju? Pan Jezus mówi, jeśli to możliwe, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Myślę, że jest w tej kwestii w nas o wiele więcej możliwe, niż to czynimy, niż to zwykliśmy czynić. Potencjał pokoju jest. Ale ma na to wpływ tryb naszego życia, nasza postawa, w jaki sposób podchodzimy do spotykających nas różnych okoliczności życia. Pan Jezus zakłada, że ten Boży pokój powinien być w nas i powinniśmy być nosicielami Bożego pokoju. Słowo Boże porównuje Kościół w różnoraki sposób. Głową Kościoła, jak wiemy, jest Pan nasz i Zbawiciel Jezus Chrystus. Ciało Jezusa Chrystusa porównywane jest do budowli, do świątyni. Natomiast zbudowana ta świątynia jest, i tutaj jest wiele porównań, jedno z nich to żywe kamienie. Każdy z nas narodzony na nowo jest tym żywym kamieniem, który tworzy Bożą świątynię, Boży Kościół. Kochani, gdyby te kamienie były martwe, to stykając się ze sobą nie byłoby problemu. Kamień rzucony na kamień może się rozłupać, może się zadrapać, może zaiskrzyć, ale my jesteśmy żywymi kamieniami. Jeżeli w codziennym życiu stykamy się ze sobą, no to żywy kamień odczuwamy to wzajemnie, prawda? Dlatego potrzeba nam w tej budowli czegoś, co te kamienie spaja, co występuje między tymi żywymi kamieniami. A to jest co? Głośno, siostro Mario. Miłość, oczywiście. Tym spoiwem między żywymi kamieniami jest miłość. Ona wyraża się w Kościele w różnoraki sposób. Wzajemny szacunek, wzajemne zrozumienie, wzajemne przebaczenie. Kochani, jesteśmy na różnym etapie duchowego rozwoju, duchowego wzrostu. Powinniśmy też i o tym pamiętać, że ta budowla jest budowana systematycznie. Kamień dokładany do kamienia. Nawracają się ludzie, przychodzą do zboru, dokładane są do tej żywej budowli, do Kościoła Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Powinniśmy o tym pamiętać, aby brzemiona jedni drugich nosić. I być może dzisiaj jesteś takim kamieniem, który na sobie nosi inny kamień. Z jego problemami, z jego cierpieniami po prostu współuczestniczysz w tym, aby dźwigać go w tej Bożej, świętej budowli. To jedno z porównań do żywych kamieni. Są inne porównania Kościoła. Słowo Boże mówi, że jesteśmy naczyniami. Naczyniami do celów Bożych. I tak w liście do Filipian apostoł Paweł mówi właśnie o tych Bożych naczyniach. Otwórzmy list do Filipian. List apostoła Pawła do Filipian. Kochani, apostoł Paweł mówi, że jesteśmy naczyniami powołanymi jedni do celów zaszczytnych, a drudzy do celów pospolitych. Jesteśmy tymi Bożymi naczyniami i kwestią naszej postawy jest to, do czego Bóg nas użyje. Bracia i siostry, jesteśmy budowlą Bożą. Ta budowla jest spojona więzami miłości. To jest dzieło Boże, więzy miłości, że te kamienie, pomimo iż są żywe, pomimo wzajemnych różnic w poglądach, pomimo wzajemnego spojrzenia na Słowo Boże, częstokroć różnimy się tym, ale Bóg od nas oczekuje wyrozumiałości, oczekuje szacunku wzajemnego do siebie. I tak ta budowla wzrasta ustawicznie budowana przez Boga, bo to jest tylko i wyłącznie Jego dzieło. Bracia i siostry, w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 30 wierszu, czytamy o pierwszym przybytku, a mianowicie przybytku mojżeszowym. Tych świątyń na przestrzeni dziedzinów Izraela było oczywiście dużo więcej, niemniej jednak w każdej świątyni wyposażeniem były między innymi naczynia. I tak Bóg mówi do Mojżesza w ten sposób. 30 rozdział, 22 wiersz. I rzekł Pan do Mojżesza te słowa. Ty weźmiesz sobie najprzedniejszych wonności 500 łutów wybornej mirry, wonnego cynamonu, połowę tego, czyli 250 łutów i wonne trzciny 250 łutów. I kasji 500 łutów według cykla świątynnego i jeden hin oliwy z oliwek. Zrobisz z tego święty olej do obrzędowego namaszczania, wonną mieszaninę, tak jak się sporządza wonność, będzie to święty olej do namaszczania. Namaścisz nią namiot zgromadzenia i skrzynię świadectwa, i stół, i wszystkie jego naczynia, świecznik i jego przybory, ołtarz kadzenia, ołtarz całopaleń i wszystkie jego naczynia. I kać oraz jej podstawę poświęcisz je i będą świętością nad świętościami. Cokolwiek się ich dotknie, będzie poświęcone. Namaścisz też Arona i jego synów i poświęcisz ich na moich kapłanów. Do synów izraelskich zaś powiesz, świętym olejem namaszczenia będzie to dla mnie po wszystkie pokolenia wasze. Nie wolno go wylewać na ciało innych ludzi i nie będziecie sporządzać innego z takich samych składników. Jest on święty i święty będzie dla was. Ktokolwiek by sporządził taki sam i namaścił nim kogoś innego, zostanie wytracony ze swojego ludu. A więc Boży olej sporządzony według Bożej receptury mógł być tylko używany tylko do Bożych celów. Nikt nie mógł sporządzić oleju w ten sam sposób, według tej samej receptury, według tych samych składników i używać go do innych celów. I czytamy, że stół i naczynia w namiocie zgromadzenia, a także świecznik, jego przybory, ołtarz kadzidlany, ołtarz całopaleń i wszystkie jego naczynia pomarzesz tym Bożym olejem. Kochani, te pomazane Bożym olejem naczynia, to oczywiście jest, ja to odnoszę do nas, do dzisiejszego Kościoła, gdzie każdy z nas jest Bożym pomazańcem. Każdy, kto narodził się na nowo, jest tym Bożym naczyniem stworzonym do Bożych celów, pomazany Bożym świętym olejem. I musimy o tym pamiętać i o tym nie zapominać. Bracia i siostry, temat dzisiejszego kazania, które Bóg włożył w moje serce, brzmi jako pytanie, które zadaję przede wszystkim sobie, ale niech też każdy zada je sobie sam. Naczyniem w czyich rękach jesteś? I otwórzmy w związku z tym Księgę Daniela, 5 rozdział, historia doskonale znana. Księga Daniela, 5 rozdział. I tam mamy opisaną pewną historię, mianowicie o królu Belsazarze, a był to syn króla Nabuchodonozora, w innym przekładzie Nebukadnesara, źródła historyczne podają jego imię jako Nabonid. Wiemy, że to Nabuchodonozor zdobył Jerozolimę, także zniszczył świątynię, spalił ją ogniem, zniszczył miasto, mury miasta rozwalił i zabrał ze świątyni Bożej własność Boga. Naczynia Boże, jak wcześniej czytałem, naczynia pomazane Jego świętym olejem. Kochani, to były wyjątkowe naczynia, to nie były zwykłe naczynia. Dlatego, że Nabuchodonozor złupił wiele krajów, złupił Egipt, złupił wiele innych krajów ościennych Izraela i tam zagrabił również naczynia, które służyły do celów świątynnych. Ale tamte naczynia służyły do oddawania czci bałwanom, bożkom, w zależności od tego, w jakim, z jakiego kraju one pochodziły. Natomiast naczynia z Jeruzalemu były własnością Bożą. Były pomazane świętym olejem. I dlatego też Bóg między innymi, dając zalecenia lewitom i kapłanom, mówi, abyście byli bardzo, bardzo ostrożni, jeśli będziecie się obchodzić z rzeczami poświęconymi Bogu. Tymi rzeczami poświęconymi Bogu były również ofiary składane przez ludzi. Były naczynia, był ołtarz kadzidlany, był ołtarz wcześniej całopaleń. Mówi, bądźcie bardzo ostrożni. Trzymajcie się dokładnie moich przepisów, moich pouczeń. Natomiast, jak będziemy czytać, ten bezbożny król, Belsazar, a imię jego, bracia i siostry, w języku akadyjskim, czyli starobabilońskim, brzmi Belsar-Usur, co znaczy dosłownie w tłumaczeniu Boże Belu, Króla Strzeż. Bel to było jedno z bóstw Babilonii, bóstwo opiekuńcze, bardziej może znamy to bóstwo z imienia innego Marduk. I tenże król nosił w swoim imieniu imię swojego Boga, swojego bóstwa opiekuńczego. Belsazar, Boże Belu, Króla Strzeż. Czy ten Bożek rzeczywiście go uszczek? Przeczytamy o tym, ale zacznijmy od pierwszego wiersza 5 rozdziału. Król Belsazar urządził wielką ucztę dla 1000 swoich dostojników. I przed tym 1000 pił wino, a gdy Belsazar był pod działaniem wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nabukadnesar zabrał ze świątyni w Jerozolimie. Ale król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice mogły z nich pić. I przyniesiono złote i srebrne naczynia, które zabrano ze świątyni z domu Bożego w Jerozolimie, a król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice pili z nich. Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. W tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika na wapiennej ścianie Pałacu Królewskiego. Król zauważył grzbiet ręki, która pisała, wtedy barwa twarzy króla zmieniła się, a jego myśli zaniepokoiły go. Stawy jego bioder rozluźniły się, a jego kolana zadrżały i zawołał król z całej siły, aby wprowadzono wróżbitów, chaldejczyków i astrologów. Wtedy król odezwał się i rzekł do mędrców babilońskich, ktokolwiek przeczyta to pismo i poda mi jego wykład, ten będzie ubrany w purpurę, otrzyma złoty łańcuch na szyję i będzie rządził jako trzeci w moim królestwie. I dalej, kochani, wiemy, że nikt się nie znalazł wśród magów, astrologów babilońskich, który by to pismo odczytał, natomiast matka Belsazara przypomniała sobie o tym, że w tym królestwie jest niejaki Daniel, który również był za czasów ojca Belsazara, Nabuchodonozora, całym przełożonym nad astrologami, chaldejczykami i wróżbitami. I że Bóg obdarzył go wyjątkową zdolnością, taką, że mógł wyjaśniać sny, że mógł również i odczytać to pismo. Wówczas zawołano go. I Belsazar mówi, lecz słyszałem o tobie, że umiesz podać wykład i rozwiązywać zagadki. Jeżeli więc umiesz odczytać pismo i wyłożyć mi jego znaczenie, będziesz obleczony w purpurę, złoty łańcuch włożą na twoją szyję i jako trzeci będziesz panował w królestwie. Daniel odpowiedział i rzekł wobec króla, twoje dary niech pozostaną u ciebie, a twoje upominki daj komu innemu, lecz pismo odczytam królowi i wyłożę mu je. I dalej mówi Daniel do Belsazara, ty, synu Belsazarze, nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko wiedziałeś. Mianowicie wiedział o tym, że jego ojciec Nabuchodonozor został przez Boga upokorzony, że na 7 lat został wygnany ze swojego królestwa, Bóg dał mu serce zwierzęce i karmił się razem z dzikimi osłami i żywił się trawą jak bydło i jak woły, że urosły mu paznokcie jak u orła szpony i włosy jak u orła pióra. I dopiero po 7 latach jego dworzanie go odnaleźli. I wtedy, kiedy z tego prochu ziemi podniósł głowę do nieba i wyznał, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, kogo chce wywyższa, kogo chce poniży, Bóg wrócił mu poprzednie stanowisko, poprzednią godność i dał mu z powrotem ludzkie serce. I mówi Daniel, a ty, synu jego, Belsazarze, nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko wiedziałeś. Lecz przeciwko Panu nieba się podniosłeś i przyniesiono przed ciebie naczynia z jego świątyni. A ty i twoi dostojnicy, twoje żony i twoje nałożnice piliście z nich wino i wysławiałeś bogów ze srebra i złota, miedzi i żelaza, drzewa i kamienia, które nie widzą ani nie słyszą i nic nie wiedzą. A Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie twoje drogi, nie uczciłeś. Dlatego przez niego została zesłana ta ręka i został wypisany ten napis. I ten napis miał mene, mene, tekel, uparsin. I kochani, znamy tą sytuację, że Bóg policzył dni jego panowania, doprowadził jego rządy do końca i wiemy, że tej samej nocy został zabity Belsazar. I Belsar urósł, a więc Boże Belu, króla strzeż, Bel Marduk, mówt, nie ocalił go, ani go nie ochronił. Wiecie, on tam mógł sobie przynosić naczynia ze świątyń, jakie tylko chciał, z każdej jednej świątyni, ale nie te, których nawet Nabuchodonozor nie ruszał, ani nie używał do innych celów, ponieważ on poznał, co to znaczy ręka Boża. Te naczynia, które były pomazane olejem Ducha Świętego, to były własnością Boga Wszechmogącego. Kochani, diabeł, którego tutaj jest synonimem, którego symbolizuje Belsazar, zaczął używać do swoich celów. Oczywiście Bóg dał na to przyzwolenie, ponieważ Izraelici byli Bogu nieposłuszni. Sprzeciwiali mu się, łamali jego przykazania. Bóg ustawicznie posyłał proroków do tego narodu, ale oni ich, jak to później mówi, przypomina im Pan Jezus, którego to z proroków nie pozabijali ojcowie wasi. Kochani, mógł użyć naczyń z każdej świątyni, ale nie ze świątyni jedynego, wszechmogącego, żywego, wszechobecnego Boga. Bracia i siostry, wspomniałem wcześniej, że my jesteśmy naczyniami Bożymi. Każde nowonarodzone dziecko jest Bożym naczyniem pomazanym Jego świętym olejem. Ja dzisiaj stawiam sobie pytanie i przed zborem, naczyniem w czyich rękach jestem? Bracia i siostry, to, że jesteśmy pomazani Duchem Świętym, ochrzczeni Duchem Świętym, to, że przeznaczeni jesteśmy do Bożych celów, nie oznacza, że my rzeczywiście służymy tym Bożym celom. Co nosisz w tym naczyniu? Co ja noszę w tym naczyniu? Bracia i siostry, powiedziałem na wstępie, że powinniśmy być nosicielami i roznosicielami Bożego pokoju. Czy rzeczywiście takimi jesteśmy? A może jesteśmy w użyciu przeciwnika dusz ludzkich i nosimy w tych naczyniach gniew, złość, złośliwość, obmowę, plotkę, knowania, intrygi, bunt, niekarność, pychę, chciwość, złą pożądliwość. Musimy sobie dzisiaj zadać pytanie, kto nas używa i do jakich celów? Czy jesteś używany, czy jestem używany zgodnie z przeznaczeniem przez Boga? Bóg przeznaczył nas do służby w Kościele, do budowania ciała naszego Jezusa Chrystusa, pomazał nas świętym olejem. Niepowtarzalnym, jak czytałem z Księgi Mojżeszowej. Nikt nie może go zastąpić, nikt nie może go podrobić, nikt nie może go używać. Naczynie pomazane świętym Bożym olejem. Kto mnie dzisiaj używa? My wiemy, kto powinien. Ale kto nas dzisiaj używa, kochani? Co nosimy w tych naczyniach? Czy jesteśmy siewcami Bożego pokoju, czy tego, co wymieniłem przed chwilą? Bo bracia i siostry, jeżeli tych złych rzeczy, to nie jesteśmy naczyniami używanymi przez Boga, ale już zaczął używać nas ten, który dał sobie prawo zagrabić Boże święte naczynia pomazane olejem Ducha Świętego z Bożej świątyni. Po czym Słowo Boże mówi, poznacie uczniów Pana Jezusa, nauczycieli, proroków, ale nie tylko, ogólnie uczniów. Po owocach, prawda? Co na tej paterze nosisz złotej, pomazanej olejem Ducha Świętego? Czy to jest owoc piękny, dojrzały? Czy to jest owoc robaczywy i gnijący? Czyim naczyniem jestem? Komu daję się dzisiaj używać? Nie czyim powinienem być, bo to wiem doskonale, ale czyim jestem? O tym świadczą owoce, które noszę na tych złotych paterach Bożych. O tym świadczą moje uczynki. O tym świadczy to, czy jestem siewcą Bożego pokoju. Bracia i siostry, Pan Jezus mówił, czytamy o tym w Ewangelii Jana, nadchodzi bowiem władca tego świata, ale nie ma on nic do mnie. Inne tłumaczenie mówi, ale nie ma on nic swego we mnie. Jezus był naczyniem doskonałym. Diabeł nie miał nic swego w nim, w tym naczyniu. On nie mógł znaleźć punktu zaczepienia, on nie mógł go użyć. Dlatego też Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, używał tylko Bóg do swoich celów. Kto nas dzisiaj używa? Zadajmy sobie to pytanie. Czy jesteśmy siewcami Bożego pokoju? W Ewangelii Mateusza, w 10 rozdziale, Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 11-13. Pan Jezus mówi do swoich uczniów, a do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w nim godzien i tam pozostańcie aż do swego odejścia. A wchodząc w dom, pozdrówcie go, a jeśli to dom godzien, niech stąpi nań pokój wasz. A gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was. Kochani, Pan Jezus zakłada, że jego uczniowie, gdziekolwiek się pojawiają, mają Boży pokój w sobie. Dlatego mówi, pokój wasz, dokądkolwiek pójdziecie. To jest założenie, że tak powinno być. Jezus tutaj nie wskazuje nam innej możliwości. Jeżeli mieć będziecie pokój Boży, jeżeli zdarzy wam się, że w waszym sercu jest Boży pokój, to wtedy idźcie. Nie. On zakłada, że uczeń Chrystusa, uczennica Chrystusa ma ten Boży pokój na stałe. Kochani, czy utrzymanie takiego pokoju to łatwa rzecz? Oczywiście, że niełatwa. Wiem o tym najlepiej. Ale tego wymaga od nas Jezus Chrystus. Jeśli idziesz do kogoś, jeżeli nie masz tego Bożego pokoju, to nawet się nie wybieraj. A szczególnie wtedy, kiedy chcesz mu coś przekazać, coś powiedzieć, a przede wszystkim, jeżeli chcesz go napomnieć, to daj sobie spokój. Nie bez Bożego pokoju. Podobnie w Ewangelii Łukasza, również w 10 rozdziale, tu są przytoczona jest ta sama historia. Pan Jezus mówi w 5 wierszu i 6, a gdy do jakiegokolwiek domu wejdziecie, najpierw mów się pokój domowi temu, a jeśli tam będzie syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz, a jeśli nie, wróci do was. Pokój wasz. Jezus Chrystus zakłada, że jesteśmy synami pokoju, jesteśmy roznosicielami Bożego pokoju. Jeśli to możliwe, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Nie zawsze jest to możliwe, ale myślę, że jak wspomniałem na początku, na wstępie, moglibyśmy w tej kwestii o wiele więcej. Oczywiście wymaga to takiego bardzo uniżonego, pokornego chodzenia przed Bogiem i przed ludźmi, przed sobą wzajemnie. Słowo Boże mówi, uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie, prawda? Postawa uniżenia, postawa pokory bez względu na to, jaką służbę pełnisz, jakim naczyniem jesteś, bo są naczynia, które są widoczne. Dar nauczania w zborze jest widoczny, bo ktoś musi stanąć za kazalnicą. Dar prorokowania jest widoczny, prawda? Ale są dary, jak dar niesienia pomocy, kiedy nawet zbór nie wie, że komuś pomagasz ze zborowników. To nie jest wcale naczynie pospolite. My za takie możemy uważać. Jeżeli niesiesz pomoc tutaj, za tymi drzwiami w czwartki, służąc na coffee house'ie, ludziom okłamanym, ograbionym przez diabła, zniewolonym, a potem po nich sprzątasz te brudy, myjesz podłogi, czyścisz. Może w naszych oczach jest to służba do celów pospolitych, naczynie do celów pospolitych, ale nie w Bożych oczach. Wspomnijcie na diakonów, jakie to osoby musiały być wybrane, aby w pierwszym kościele w Jerozolimie usługiwać przy stołach. Wybrano 7 osób i napisane jest to pełnych Ducha Świętego. Kochani, do takiej służby? Dzisiaj tam siostra gotuje zupę. Pełnych Ducha Świętego. Nie ma naczyń w zborze, które są po prostu w jakiś sposób, no nie chcę tu użyć takiego słowa, jak poniżone przez swoją służbę. Ale kochani, w oczach Bożych każda służba jest ważna. Każda służba jest pomazana olejem Ducha Świętego. Każda służba jest zaszczytna. To później Bóg rozliczy i rozsądzi. Bo On ma miarę sprawiedliwą. Dzisiaj nie widzimy naszych braci, naszych sióstr, którzy gdzieś poza nabożeństwem służą słabszym, służą, niosą pomoc potrzebującym w różnej formie, a to zawiozą do szpitala na badania, a to zrobią zakupy, a to węgiel wrzucą do piwnicy. Prawda? Jest wiele takich służb niewidocznych dla oka, ale to jest służba pomazana przez Bożego Ducha Świętego. Służba niewidoczna i tak samo wartościowa jak ta za kazalnicą czy inna. Do jakich celów jesteśmy używani jako naczynia i przez kogo? Zadajmy sobie to pytanie, bracia i siostry, czy jesteśmy siewcami pokoju? W liście do Efezjan apostoł Paweł w 5 rozdziale, w 8 wierszu mówi: kiedyś żyliście w mrokach, a teraz dzięki Bogu żyjecie w blasku światła. Zachowujcie się więc jak ludzie, którzy znajdują się w blasku światła. Zachowujcie się więc jak ludzie, którzy znajdują się w blasku światła. Apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale, w 20 wierszu mówi: jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. To jest wyznacznik, czyim naczyniem jesteśmy. Ja przeczytam to jeszcze raz, bo tak mogłoby to wyglądać, jakby się to odnosiło tylko do braci, siostry, bracia. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi siostry swojej, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje siostry swojej, którą widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Po tym poznamy. Naczyniem, w czyich rękach jesteśmy i przez kogo jesteśmy używani. Autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale, 14 wierszu mówi tak: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Okoliczności życia, nasza praca, kiedy diabeł ciągle tą śrubkę dokręca, tego kołowrotku, sprawiają, że nie jest łatwe utrzymanie pokoju w naszych sercach. A często diabeł też staje w swoich wysiłkach na głowie, aby ten pokój zniszczyć w nas, aby go zburzyć, aby poprzez okoliczności innych ludzi go zaburzyć. Ale mimo to Słowo Boże nawołuje nas, abyśmy dążyli za wszelką cenę do pokoju. Kochani, jak rozmawiamy ze sobą? Jako bracia i siostry, jako Boże naczynia pomazane Jego świętym olejem, czy z szacunkiem, pomimo różnicy zdań, czy zachowujemy umiar w słowach, powściągliwość w wyrażaniu opinii? Wiecie, łatwiej jest komuś nawciskać przez telefon, niż spojrzeć prosto w oczy i porozmawiać z nim. Jeszcze łatwiej jest wysłać maila drogą elektroniczną i nie zostawić suchej nitki na bracie czy na siostrze. Ale prorok Habakuk daje takie ostrzeżenie. W drugim rozdziale Księgi Habakuka w 15-16 wierszu czytamy tak. Biada temu, kto swojego bliźniego poi z domieszką swojego gniewu aż do upicia, aby patrzeć na jego nagość. Nasyciłeś się więcej hańbą niż chwałą, pij więc i ty i zataczaj się. Przyjdzie i do ciebie kielich z prawicy Pana i będziesz syt hańby zamiast chwały. Boże ostrzeżenie, biada temu, kto swojego bliźniego poi z domieszką swojego gniewu aż do upicia, aby patrzeć na jego nagość. Mówi się, nie zostawił, nie zostawiła na nim suchej nitki. Naprawdę wystrzegajmy się takich postaw, bo to ten kubek gniewu wróci z powrotem do nas. Co najmniej ze zdwojoną siłą. Czy okazujemy sobie wzajemny szacunek? Bracia i siostry, jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa, naczyniami pomazanymi Jego świętym olejem. Pamiętajmy o tym, dla kogo i do jakich celów zostaliśmy stworzeni. Co mamy roznosić przez swoje życie? To jest obowiązek, aby każdy z nas zachowywał swój Boży pokój w swoim sercu. Bez względu na okoliczności. Pan Jezus nie daje nam usprawiedliwienia, że okoliczności mogą sprawić, że zamiast Bożego pokoju w naszych sercach będzie niepokój, niepewność, rozdwojenie. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, mówi nam wiersze 12-14. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, 12-14. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto miłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali w pokoju. Piotr mówi do świętych, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju, w Bożym pokoju w sercu. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Filipian, pomyliłem na wstępie oczywiście, mówiąc o naczyniach z listem do Tymoteusza, zawsze przepraszam. Filipian 4,4 i do 7 wiersza czytamy tak. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie bracia i siostry, oczywiście, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, mówi Paweł, a Bóg pokoju będzie z wami. List Judy, 17:25. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was: w czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi nie mający ducha. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość, wyrywając ich z ognia, ratujcie ich, dla drugich miejcie litość, połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami, i teraz, i po wszystkie wieki. Amen. Bracia i siostry, wracając do Belsazara, Bóg jednak upomniał się o swoje naczynia, o swoją własność. Bracia i siostry, te święte naczynia, które niegdyś służyły w świątyni w Jerozolimie, którą wybudował Salomon, pomazane olejem Ducha Świętego, namaszczone jako Boża własność, wróciły z powrotem na swoje miejsce. I czytamy o tym w księdze Ezdrasza, kiedy to król Cyrus, natchniony przez Boga, kazał wynieść przybory pochodzące ze świątyni Pana, które Nebukadnesar zabrał z Jeruzalemu i złożył w świątyni swego Boga. Cyrus, król perski, wydał je do rąk skarbnika Mitredata, który rozliczył się z nim Szesbasarem, księciem judzkim. A liczba ich była następująca: złotych czas 30, srebrnych czas 1029, noży 29, złotych pucharów 30, srebrnych pucharów 410, innych naczyń 1000. Wszystkich przyborów złotych i srebrnych 5400. Wszystko to wywiózł Szesbasar, gdy wyprowadził wygnańców z Babilonu do Jeruzalemu. Bracia i siostry, powrót do służenia Bogu, do Bożych celów jest zawsze możliwy. Ale potrzebne jest uniżenie, potrzebna jest pokuta, wyznanie grzechów. Tak dzisiaj, gdy trwało uwielbienie, Duch Święty mi przypomniał jeden werset z Księgi Jeremiaszowej, Księgi Trenów, który mówi: na cóż może użalać się człowiek? Niech się użala nad grzechami swoimi. Tak to dotarło do mojego serca, ponieważ ostatnio mam taki czas, wiem, jaki być powinienem, że przychodzić bez względu na okoliczności przed Boży ołtarz z wdzięcznością, ale zdarzało mi się też i trochę ponarzekać. Ale myślę, że nie tylko mi, prawda? Jeśli jesteśmy szczerzy, to mamy taką tendencję, aby mimo wszystko gdzieś tam na okoliczności życia narzekać. Na cóż może użalać się człowiek? Niech się użala nad grzechami swoimi. Jest zawsze powrót do Boga, jest powrót do służby umożliwiony. Jeśli jesteś Bożym naczyniem pomazanym do Bożych celów, do służby w Bożej świątyni, jeżeli być może dzisiaj odszedłeś daleko, jeżeli być może dałaś się używać Belsazarowi jako jego naczynie, jest pokuta, jest łaska u Boga, jest możliwy powrót, powrócić, wyznać swoje grzechy i wziąć się za dzieło budowania Kościoła. A Pan będzie z tobą. A Pan na powrót odnowi twoje życie. Pomaże cię z świętym olejem, jego olejem, olejem Ducha Świętego, który nie da się w żaden sposób podrobić, i wrócić do służby. i budować Kościół tych żywych kamieni przekładanych na przemian za prawą Bożej miłości, która jest rozlana w naszych sercach, kochani. Zachowujmy Boży pokój. Czyńmy starania, jak mówi Słowo Boże, o to, aby ten pokój zachować i utrzymywać. Wspomnijcie, jak to było, kiedy się narodziliśmy na nowo. Byliśmy tacy pełni ducha, pełni pokoju. Ja pamiętam, diabeł stawał na głowie, żeby mnie wyprowadzić z równowagi. Nie dał rady wtedy. Zadaję sobie pytania, co jest dzisiaj. Pamiętam, przysyłał mi takiego człowieka, który miał ciągle do mnie jakieś urojone pretensje w pracy. I to był tak natarczywy, nachalny i dzień w dzień, a ja z takim Bożym pokojem mu spokojnie, łagodnie odpowiadałem. A dzisiaj, bracia i siostry, może z 5 razy odpowiem, a 6 raz. No właśnie. A Bogu chodzi o to, abyśmy ten Boży pokój zachowywali stale i w tym Bożym pokoju zostali znalezieni, kiedy przyjdzie nasz Pan Jezus Chrystus po Boży Kościół. Kiedy dokończy już tą budowlę z żywych kamieni, kiedy postawi dach, kiedy Kościół będzie kompletny i przygotowany na Jego przyjście. Czytaliśmy, że Bóg okazuje cierpliwość, zwlekając w tej sprawie, abyśmy wszyscy uporządkowali swoje życie i zostali znalezieni w pokoju. Amen.